Polskie.
Serdecznie witamy Państwa we wrześniowym programie radiowym Słowo Polskie Wnet. Początek jesieni dobrze się zapowiada dla Sił Obrony Ukrainy. Przełamanie frontu pod Bałakleją stało się początkiem potężnej ofensywy ukraińskiej, która doprowadziła do oczyszczenia z Rosjan całego obwodu charkowskiego. Przy mikrofonie Lidia Kielimczuk oraz Walery Franczuk.
Reportaże.
Kielce przekazały 4 autobusy dla ukraińskiej Winnicy i Równego. Winnica i Równe otrzymały po 2 autobusy z miasta Kielce w ramach pomocy humanitarnej. W roli darczyńcy wystąpiło Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji w Kielcach. 30 sierpnia przez stronę Solarisy odebrali przedstawiciele ukraińskich miast. Przekazane autobusy kursowały w Kielcach przez ostatnie 12 lat. Ze względu na wiek zostały wycofane z użytku i trafiły do remontu w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji w Bielcach. Po wszystkich niezbędnych naprawach i przefarbowaniu w barwy ukraińskie pojechały za wschodnią granicę. Do autobusów zapakowano także dary żywnościowe dla Ukraińców. Przekazanie symbolicznych kluczy odbyło się we wtorek 30 sierpnia podczas obchodów 15. rocznicy powołania Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółki Pracowniczej. Władze miejskie Winnicy reprezentował zastępca mera miasta Andrii Oczeretnej.
Reportaże.
Народове читання в давнім Пускірові. Подольська крупелька в можу святової акції Міцкевичовської. Польське читання в Хмельницькій бібліотеці обводовій. Подольська плацувка культуральна долучила до тисяч інших інституцій і організацій, які взяли участь в цьорічному читанню народовим, відбуваючимся в кожну першу суботу вересня. Тегорочне читання дій польського поета на Україні має характер щегульний, символізує вдячність Польщі за братерську помоць вальце зі спільним ворогом і приналежність краю над Дніпром до цивілізації і вартості свята Заходнього. Балади і романси Адама Міцкевича були визначені через польську пару президентську для рецитування в року 2022 і са дедиковані 200-й річниці їх першого публікації. В спотканню в бібліотеці удіо взяли членкові і презеші організацій польських, діяючих на центральному Подолу, молодіж учньовська і студентська, сталі чительниці плацувки. Балади «Швітеш», «Лілія» і інші утвори польського вєща забжмяли в виконанню учнів школи номер 20, научителі Людмила Охомуш і Марія Колесник, вихованків і научителі з Центру язиків слов'янських Презеснеля Адамчук, Олега Прокопюка, сталого читальника бібліотеки. Утвори музичні на слова Адама Міцкевича виконали викладовчині Хмельницького коледжу музичного імені Заремби Олена Лапко і студентка Анна Іванова. Динамічне і жваве читання Міцкевича попередив перегляд фільму з удялом президента Анджея Дуди і його мавжонки Агати Корнхаузер-Дуди. По закінченню лектури всі зібрані спільно виконали популярний від Сану до Дону утвор «Хей, соколи». Хмельницька бібліотека народова посяда багаті збори утворів Адама Міцкевича ораз ксьонжки, зв'язані з постачем поети. Кожний учасник імпрези мог запознатися з ними і порозмовляти о тематах околопольських з іншими гостями.
Репортажи.
W Szarogrodzie członkowie konferencji episkopatu modlili się w intencji doświadczających niesprawiedliwe cierpienie. W sanktuarium szarogrodzkim święto podwyższenia Krzyża Świętego odbyła się uroczysta Eucharystia z udziałem członków episkopatu Ukrainy. Kontynuacją nabożeństwa stała się droga krzyżowa przez miasto. Modlitwy poświęcono w intencji pokoju oraz tych wszystkich, którzy ucierpieli podczas wojny, którzy z jej powodu stracili swoich bliskich. Rozważania dla stacji Drogi Krzyżowej zostało przygotowane przez biskupa Stanisława Szerokoradiuka, ordynariusza diecezji odesko-symferopolskiej. Kustosz sanktuarium Męki Pańskiej w Szarogrodzie ksiądz Benedykt Świderski zauważył, że rok Krzyża Świętego był czasem lepszego poznania i zagłębienia się w tajemnicę Krzyża. Niech ta Eucharystia na zakończeniu roku Krzyża Świętego doda nam odwagi w dźwiganiu naszego krzyża i zjednoczy nas wszystkich w modlitwie w jednej intencji – o nastanie sprawiedliwego pokoju w naszym kraju, Ukrainie, podkreślił franciszkanin. Uroczystej Eucharystii przewodniczył pełniący obowiązki przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ukrainy arcybiskup metropolita lwowski Mieczysław Mokrzycki. Przekazał pozdrowienia od posłańca papieskiego kardynała Konrada Krajewskiego, przebywającego obecnie na Ukrainie. Homilię wygłosił administrator apostolski diecezji mukaczewskiej biskup Mykołaj Łuczok. Podkreślił, że patrząc na Jezusa ukrzyżowanego, otwieramy się na Jezusa zmartwychwstałego. Polega na tym moc i tajemnica krzyża. Jezus przyniósł nam pokój przez swoje ukrzyżowanie, zwycięstwo przez wierność Ojcu. Kto doświadcza niesprawiedliwego cierpienia, niech patrzy na Chrystusa. Przychodząc do Niego, otrzymujemy siłę. Na zakończenie Eucharystii zabrzmiał duchowy hymn Boże Wielki Jedyny. Po mszy świętej poświęcono krzyż, który zostanie zamontowany na miejscowym kościele.
Reportaże.
W Instytucie Ukraińskim w Nowym Jorku odbyło się spotkanie pierwszych dam Ukrainy, Polski i Litwy. 77. Zgromadzenie Ogólne ONZ zostało uzupełnione w liczne imprezy towarzyszące z udziałem honorowych gości z różnych państw. W dniu 20 września w Instytucie Ukraińskim odbyła się rozmowa małżonek prezydentów Polski, Ukrainy i Litwy. Agata Kornhauser-Duda, Olena Zeleńska i Diana Nausedjene wyraziły przekonanie, że spotkania w ramach Trójkąta Lubelskiego jako formatu współpracy regionalnej okazały się bardzo cenne w obecnych okolicznościach. Pierwsze damy postanowiły wzbogacić współpracę o własny, nieformalny wkład w dziedzinie humanitarnej czy edukacyjnej. W Nowym Jorku panie rozmawiały o efektach dotychczasowej współpracy i przyszłych projektach, szczególnie w obszarach edukacji ukraińskich dzieci i młodzieży w Polsce i na Litwie, o odbudowie szkół oraz systemu szkolnictwa w Ukrainie. Poruszyły także kwestie szkoleń dla ukraińskich lekarzy i personelu medycznego prowadzonych przez polskich i litewskich specjalistów. Panie zastanawiały się nad możliwościami i kierunkami rozwoju współpracy również za pośrednictwem działających na rzecz wsparcia humanitarnego, edukacji i zdrowia organizacji non-profit. Podkreślały, że wszystkie poruszane tematy muszą być rozpatrywane w perspektywie działań długofalowych.
Informacje jednym zdaniem.
Polskie drony Warmate dla Ukrainy kupują Litwini. Za pieniądze zebrane w ramach akcji społecznej Litwa kupi dla Ukrainy polskie drony Warmate, przekazał litewski resort obrony. Wiceminister Wiliusz Semeszka rozmawiał w tej sprawie w Warszawie z przedstawicielami producenta dronów. Jak informuje w komunikacie litewski resort, systemy mają być dostarczone przez polskiego producenta na przełomie października i listopada, a zapotrzebowanie na te drony zostało skoordynowane z siłami zbrojnymi Ukrainy. Pieniądze na zakup polskich dronów zebrał znany litewski dziennikarz telewizyjny i działacz społeczny Andrius Tapinas. Nie jest to pierwsza akcja Tapinasa na rzecz Ukrainy. Z jego inicjatywy Litwini pod koniec maja zebrali 6 milionów euro na zakup tureckiego dronu Bayraktar, który już realizuje misje bojowe na Ukrainie. Produkowany przez spółkę WB Electronics z Ożarowa Mazowieckiego, system amunicji krążącej Warmate jest przeznaczony do zwalczania broni pancernej. System został opracowany przez grupę WB i Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia. Pojedynczy dron może pozostawać w powietrzu przez 70 minut.
Informacje jednym zdaniem.
Apteczki taktyczne z Polski dla walczących jednostek. Polska Fundacja Narodowa to założona w 2016 roku w Polsce fundacja utworzona przez 17 spółek Skarbu Państwa. W sierpniu 2022 roku PFN dostarczyła walczącym na Ukrainie żołnierzom apteczki indywidualny IFEK, Individual First Aid Kit, oraz plecaki ratunkowe. Trafiły do walczących z rosyjskim wojskiem brygad i batalionów frontowych, poinformował Temistokles Brodowski, przedstawiciel PFN. Tym razem w ramach zbiórki medycznej dostarczono pomoc m.in. do Lwowskiego Ochotniczego Batalionu Medycznego, Marynarki Wojskowej w Mikołajowie, 45. Brygady Zmotoryzowanych Strzelców, 95. Brygady Żytomierskiej, Obrony Terytorialnej w Charkowie, Zaporożu, Sumach. Apteczki typu IFEK stanowią wyposażenie każdego żołnierza i każdej osoby prowadzącej działania wspierające na froncie, na przykład służby medyczne. Ich zawartość pozwala ratować życie poszkodowanych wskutek walk, jeszcze zanim pojawi się możliwość udzielenia fachowej pomocy medycznej.
Informacje jednym zdaniem.
Polsko-ukraińska wystawa dotarła do Berlina. 17 września w Instytucie Pileckiego w Berlinie odbył się pokaz polsko-ukraińskiego projektu Mamo, ja nie chcę wojny. Na planszach można oglądać powstałe w 1946 roku rysunki polskich dzieci, które przeżyły niemiecką okupację, oraz prace dzieci ukraińskich, których kraj zaatakowali w 2022 roku Rosjanie. Chcemy pokazać, że wojna wygląda w oczach dziecka zawsze tak samo. Niezależnie od miejsca i czasu jest wielkim złem, a dziecko zawsze jest w niej ofiarą, podkreślają organizatorzy. Podczas prezentacji w Instytucie Pileckiego przedstawiciel ambasady Ukrainy w Berlinie podkreślił polską pomoc dla Ukrainy. Zwrócił uwagę, że miliony jego rodaków znalazły w Polsce schronienie, przede wszystkim kobiety i dzieci. Przypomniał, że setki dzieci straciły życie w wyniku rosyjskiej agresji, tysiące zostały deportowane do Rosji, miliony musiały szukać schronienia w Europie, miliony dzieci są w traumie. Wydarzenie w Instytucie Pileckiego w Berlinie to efekt współpracy Instytutu i Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Niemczech, Ambasady Ukrainy w Berlinie, Instytutu Polskiego w Berlinie, Archiwów Państwowych i Mom, I See War.
Informacje jednym zdaniem.
W Krasiłowie odsłonięto tablicę ku pamięci zamordowanych Polaków. Nazwiska blisko 200 Polaków z Krasiłowa i okolic pojawiły się na granitowej tablicy odsłoniętej 18 września w kościele Serca Jezusa w Krasiłowie w obwodzie chmielnickim. W taki sposób upamiętniono osoby represjonowane i zamordowane w latach 30. XX wieku w ramach specjalnych operacji NKWD rozpoczętej na terenach przygranicznych z II Rzecząpospolitą na rozkaz Moskwy. Uroczystość została naznaczona obecnością księdza biskupa Radosława Zmitrowicza, diecezja kamieniecko-podolska, konsula generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Winnicy Damiana Ciarcińskiego oraz mera miasta Krasiłowa pani Nili Ostrowskiej. Zamordowane za wiarę i polskie pochodzenie osoby zostali pośmiertnie rehabilitowane jeszcze w czasach radzieckich po śmierci Stalina. Niektórzy ich potomkowie musieli czekać na oczyszczenie ich rodziców i dziadków od zarzutów aż do odrodzenia się niepodległego państwa ukraińskiego. Symboliczne uwiecznienie imion i nazwisk tych osób w kamieniu stało się swoistym zadośćuczynieniem i znakiem pamięci ze strony rodaków i duchowieństwa rzymskokatolickiego.
Historia Podola i nie tylko. Dołoteckie pod Berdyczowem. W ziemi kijowskiej, powiecie berdyczowskim nad rzeką z Barażówką, wpadającą do Rosji, mamy Dołoteckie. Leży w pobliżu Dziunkowa i pierwotnie należało do składy Dziunkowszczyzny. Kraj tu równy, stepowy, z tu i ówdzie rozrzuconymi kępami lasów. Rosi z Barażówka płyną wśród kołowań i zakrętów. Przystrojone w dekoracje skał nabrzeżnych, ostro z ziemi wybiegłych, toczą swe wody ku Dnieprowi. Były tu uprzednio pustujące siedliska, potem zaroiły się osadami i wsiami. Witold i Świdrygieło darowiznę ziemską w tych stronach wydzielali rycerzom. Odkąd Turcy w 1476 roku zajęli Kafę, a Tatarzy utwierdzili się na Półwyspie Tauryckim, poczęła dziunkowszczyzna cierpieć od napadów. Ziemię niszczono, wioski palono, ludzi jaserami przetrząsano. W końcu zrobiło się doszczętne pustkowie. Pozostały tylko nazwy wiosek, ale wiosek już nie było. Dziunkowszczyzna z Dołoteckim uległy tejże kolei. Jednak ziemie były tu żyzne, a obszary duże, więc szli tu ludzie na osiedla. Przyszli Syropiatowicze, potem Hulewicze, Koszkowie, Żyteńscy. Przerwa w najazdach tatarskich nastąpiła, gdy tu hetmanił sławny wojownik Stefan Chmielecki. Jerlicz powiada, że na szlakach pogańskich Ukraina wsiami pozasiadywała. Wtedy głównym dziedzicem dziunkowszczyzny zostaje Jerzy Zbaraski, kasztelan krakowski. Następnie fortuna Zbaraskich zlewa się w dom Wiśniowieckich, a Janusz Wiśniowiecki znacznie zaludnia te dobra. Sprowadza osadników, ziemię podnosi, kosztów nie szczędzi. Wnet jednak kozak oręż na Ukrainę podnosi. 40 z górą lat trwające wojny z Wataszką niszczą dobra pawłowskie, różyńskie, pochrebyskie, dziunkowskie. Włości zamieniają się w pustynie, a na przestrzeni dziunkowskiej nie staje ni sił, ni ludzi. Podróżnik Łukjanów pisze, że kiedy tu przybył, to zastał jeno wilki, łosie i niedźwiedzie. A toli po ugaszonych kozackich zamieszkach kraj się znów dźwiga i urządza. Dziunkowszczyzna z Dołoteckim urastają we włości ludne. Poczyna tu kwitnąć dobrobyt i gospodarka skrzętna. Dziedzictwo przechodzi na Ogińskich, Przeździeckich, Moszkowskich, Rzewuskich. Wreszcie w 1816 roku od Dziunkowszczyzny odchodzi Dołoteckie i staje się własnością Podchorskich. Jest potem stale w ręku rodziny Podchorskich i obecnie należy do Cezarego i Stanisława Podchorskich. Ci w 1914 roku wykańczają dom mieszkalny wystawiony na miejscu dawnej siedziby. Wieś jest rozdzielona rzeką na dwie połowy. Po lewej stronie leży właściwe Dołoteckie, po prawej, już w powiecie taraszczańskim, Dowhalówka. Do majątku też należała farma Kalinowy Łuk, otoczona cała dębowym lasem. Wokół wioski mnóstwo kurhanów, mogił, zapadni. Z kurhanami i zapadniami związanych było dużo legend. W jednej zapadni, pono jeszcze w 1437 roku, czasu napadu Tatara, zakopano łódkę napełnioną złotem. Takie klegdy snuły wszędzie w kraju wierny Chory, Perypiata, Bożycy i Czortycy. Legendą otoczony stał dom Dołotecki i miał dużo po ojcach pamiątek.
Dziękujemy, szanowni słuchacze, że byliście z nami w ciągu tej audycji programu radiowego Słowo Polskie w Net. Za pomoc w przygotowaniu audycji tradycyjnie dziękujemy Fundacji Wolność i Demokracja, KPRM, Studio Klara Studio i Polskiemu Radiu w Net.
Słowo Polskie.